Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W poniedziałkowej audycji Czytać, aby być mądrym. Witam Państwa przy mikrofonie ojciec Krzysztof Bieliński, redemptorysta, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Drodzy Państwo, na dzisiejszą audycję przyniosłem książkę, która pachnie drukiem. Książkę, która jest kolejnym tytułem wydanym w serii wydawniczej zatytułowanej Przyszłość cywilizacji Zachodu. I dzisiaj mam radość spotkania się razem z Państwem na antenie Radia Maryja z panem profesorem, doktorem habilitowanym Piotrem Jaruszyńskim. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich słuchaczy. To dla mnie to jest wielkie szczęście, że mogę spotkać się i rozmawiać na temat tego wydawnictwa.
Dlatego poprosiłem pana profesora, żeby dzisiaj porozmawiać na temat tej książki, bo pan profesor jest także członkiem komitetu redakcyjnego książki, która pachnie drukiem. Obok księdza Pawła Tarasiewicza, jak czytam, i pani doktor Imeldy Chłodnej, czy też pani Magdaleny Smoleń-Wawrzusiszyn. Ale też pan profesor był i jest cały czas koordynatorem, właściwie organizatorem międzynarodowych sympozjów, które odbywają się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, i owocem tych sympozjów, bardzo ważnych i ciekawych, są właśnie książki, które trafiają na rynek czytelników z serii Przyszłość cywilizacji Zachodu, prawda?
Tak, to są sympozje organizowane przez Katedrę Filozofii i Kultury, ale również przy współpracy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia, a także różnych środowisk uniwersyteckich w Europie i w Ameryce.
Panie profesorze, książka jest zachęcająca nie tylko ze względu na zawsze ciekawą grafikę, ale także na objętość książki. Tak policzyłem, a właściwie nie muszę liczyć, bo wystarczy spojrzeć na ostatnią stronę. 300 stron. 300 stron, a więc obszerna pozycja, ważna pozycja, i policzyłem 20 autorów.
Tak, 20 autorów i może powiedzmy, jaki tytuł.
Przede wszystkim Terroryzm dawniej i dziś.
O to chodzi, czyli podejmujemy w tej serii sympozjów, które zresztą potem są albo transmitowane częściowo, albo retransmitowane w telewizji Trwam, podejmujemy tematy aktualne, a takim jest również terroryzm. Ostatnio był totalitaryzm. Ale chodzi o to, żeby właśnie podejść do tych zagadnień w sposób taki pogłębiony, inteligentny, z pewną wiedzą, mądrością. Bo dzisiaj my raczej te słowa, one krążą w mediach, prawda? Ale nie ma pogłębionej jakiejś analizy, o co to chodzi, na czym to polega. W związku z tym my zapraszamy specjalistów, którzy wiedzą, że muszą to wytłumaczyć w sposób jasny i komunikatywny, tak żeby nasi czytelnicy mogli z tego czerpać korzyść poznawczą.
Tutaj w słowie wstępnym od redakcji, które odnajduję na samym początku publikacji, przypomnę Państwu tytuł publikacji Terroryzm dawniej i dziś w serii wydawniczej Przyszłość cywilizacji Zachodu. I tutaj jest słowo od redakcji, a w nim czytam. W niniejszej publikacji autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe z kraju i z zagranicy starają się zanalizować terroryzm jako zjawisko cywilizacyjne. Dzięki temu wyłania się inny obraz terroryzmu, niż to ma miejsce nie tylko w mediach, ale również w rozprawach specjalistycznych, które zazwyczaj zawężone są do aspektów stricte politycznych, ekonomicznych lub religijnych, a tymczasem, piszą redaktorzy, terroryzm jest zjawiskiem cywilizacyjnym, i to takim, które nie ogranicza się do działań grup przestępczych, ponieważ, ujmując rzecz dosłownie, terroryzm jako zastraszanie staje się coraz częściej sposobem na utrzymanie władzy w krajach demokratycznych przez tych, którzy tę władzę sprawują jak najbardziej legalnie. I jeszcze jedno zdanie. Kierowanie uwagi opinii publicznej na ekstremistów jest zarazem odwracaniem uwagi od metod współczesnego socjalizmu, który poprzez media i stanowione w nadmiarze prawo zastrasza własnych obywateli. Tym bardziej więc terroryzm musi być badany dokładnie i wielostronnie. I stąd ta publikacja, którą utrzymujemy.
Właśnie, bo Chodzi o to, może wyjdźmy od samego słowa, że terror po łacinie oznacza strach, a terroryzm jako słowo, które powstało w czasach rewolucji francuskiej, oznacza no, zastraszanie. I problem polega na tym, że można kogoś lub całe społeczeństwa zastraszać w różny sposób. To nie musi być konkretnie rzucona bomba do samochodu na przykład, tylko to może przybierać formy zastraszania za pomocą mediów, za pomocą nauki, za pomocą ekonomii czy prawa. Więc chodzi o to, żeby uświadomić sobie, że my jesteśmy dzisiaj zwłaszcza na różne sposoby zastraszani i w związku z tym musimy rozpoznać, na czym to zastraszanie polega i co mamy robić, żeby się nie bać. Równocześnie podejmujemy ten temat w perspektywie historycznej, jak to kiedyś było. Również patrzymy, jak poprosiliśmy różnych autorów, żeby opracowali, jak to wyglądało w islamie, jak to wygląda w Indiach czy w Starym Testamencie. A więc jest tu bardzo dużo różnych wątków, ale jak mówię, one są przedstawione w sposób zwięzły, jasny i bardzo taki informująco pouczający.
Panie profesorze, wśród 20 autorów, których zliczyłem, jest wielu profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tak widzę, w większości są to przedstawiciele Katedry Filozofii. Ale też z radością odnajduję wśród autorów 5 nazwisk profesorów, którzy także są profesorami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Na pierwszym miejscu pan profesor Piotr Jaruszyński z artykułem Terroryzm, wojna cywilizacji, ale odnajduję też artykuł pana profesora Henryka Kieresia Utopia i terror. Znajduję artykuł profesora Mieczysława Ryby Terror jako metoda działania państwa socjalistycznego. Czy też także naszej pani doktor Imeldy Chłodnej, terroryzm edukacyjny i jeszcze pani doktor Hanna Karp, terroryzm medialny. Cieszę się, specjalnie podkreślam te nazwiska, bo są to profesorowie, którzy wykładają w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Cieszę się tą publikacją, gratuluję naszym profesorom. Ale panie profesorze, czy nie należy się bać, że jest to namysł tylko filozoficzny? Pan profesor powiedział, perspektywa historyczna, także perspektywa religioznawcza, a więc islam, Indie, Stary Testament, a myśl filozoficzna, czy to jest podstawa, bo od tego chyba zaczyna książka.
Tak, no z tym, że tutaj chodzi konkretnie już o filozofię, która pozwala zrozumieć, na czym polega strach człowieka, czego się człowiek boi i dlaczego. I w tym momencie musimy jakby odwołać się do poziomu etyki, bo strach jest to uczucie, nad którym my musimy umieć zapanować, a cnotą, która nas usprawnia do panowania nad strachem, jest męstwo. W związku z tym my staramy się bardzo konkretnie jakby przełożyć te zagadnienia, które wydają się bardzo czasami odległe, na sytuację realną, w jakiej człowiek się znajduje lub społeczeństwo. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy my zaniedbaliśmy tę umiejętność wychowywania do cnót, czyli to są usprawnienia, które w przypadku uczuć, męstwo albo umiarkowanie, one pomagają nam wytrzymać napór zła, które jest jakby, którym jesteśmy osaczani z różnych stron. Także jeśli mowa jest o filozofii w tym wypadku, to ona dociera do właśnie do tego, czym zajmuje się etyka. I stąd ta publikacja, poza analizami teoretycznymi, ona może być przełożona na nasz sposób zachowania i jakby obrony przed terroryzmem.
Panie profesorze, czytam właśnie, otwierając artykuł pana profesora, Terroryzm, wojna cywilizacji, bo pan profesor nawiązuje też do treści, która jest treścią tego artykułu, czytam na stronie 26. Istotną cechą terroryzmu, pisze pan profesor, o znaczeniu cywilizacyjnym jest niesprawiedliwość. Wedle kategorii prawa w cywilizacji łacińskiej, aby osądzić winowajcę, trzeba znaleźć tę jedną, jedyną osobę, przeprowadzić dochodzenie, dać szansę obrony, określić stopień winy i rodzaj kary. Trzeba znaleźć winnego, który odpowiada za określony czyn. Ale aby zastraszyć społeczeństwo, które jest niewinne, wystarczy zabić kogokolwiek, co więcej, Nawet lepiej, jeśli to będzie osoba czy osoby zupełnie niewinne, bo w tym momencie najmniej czuje się zagrożony winowajca, a najbardziej ludzie niewinni, przypadkowi. I o to w terroryzmie chodzi, podkreśla pan profesor.
Tak, to jest właśnie rzecz charakterystyczna, że terroryzm to nie jest jakby wymierzenie sprawiedliwości, to nawet nie jest zemsta pojęta jako cnota, bo pamiętajmy, że w etyce klasycznej zemsta była cnotą, odpowiednio rozumiana, dlatego że tutaj chodzi o taką sytuację, że jeżeli ktoś krzywdzi osoby nam na przykład bliskie, no to zemsta jest pewną formą sprawiedliwości, czyli musimy to za to zło ktoś musi zapłacić. Ale właśnie co jest ciekawe dla cywilizacji łacińskiej, mianowicie, że ta, kiedy mówimy o sprawiedliwości, to mamy na myśli konkretnego człowieka, który podjął jakąś decyzję i on osobiście za to odpowiada. Natomiast w przypadku terroryzmu jest to w ogóle jakby nie ma znaczenia, to jest sprawa drugorzędna. Liczy się zastraszanie, ponieważ jest to pewnego rodzaju odpowiedzialność zbiorowa, czyli to, co kiedyś Koneczny nazywał mstą rodową. I ta Zachód i świat robi się coraz prymitywniejszy, że nie ma właśnie odpowiedzialności indywidualnej, tylko jest odpowiedzialność zbiorowa, czyli jeżeli ktoś, na przykład Jan okradł Pawła, to Paweł zemści się na rodzinie Jana. A jeśli to dotyczy zła w szerszej skali, no to jeden naród zemści się na drugim narodzie, chociaż winowajcami było tylko kilka osób. Tak jak powiedz sobie Niemcy, to właśnie oni zeszli na poziom taki barbarzyński w czasie wojny i nie tylko. Kiedy na przykład polscy partyzanci dokonali jakiegoś skutecznego ataku, to z zemsty Niemcy łapali kogokolwiek, nie szukali tych partyzantów, winowajców konkretnie, tylko łapali kogokolwiek, a więc osoby niewinne i zsyłali do obozów koncentracyjnych albo rozstrzeliwali. To jest właśnie to zdziczenie, to barbarzyństwo. I mówiąc o terroryzmie, my musimy sobie uświadomić, że to się nie mieści w kategoriach cywilizacji łacińskiej, czyli cywilizacji chrześcijańskiej, ale są to różnego rodzaju cywilizacje zwyrodniałe, bo ostatecznie one nie respektują pozycji człowieka jako osoby, a więc konkretnie kogoś, kto jest odpowiedzialny za swoje czyny, a tym samym musi ponieść on odpowiedzialność za zły czyn, a nie jego sąsiad czy jego krewny.
Przypomnę Państwu, że w audycji Czytać, aby być mądrym, z panem profesorem, doktorem habilitowanym Piotrem Jaruszyńskim rozmawiam dzisiaj na temat najnowszej książki, która ukazała się w serii Przyszłość cywilizacji Zachodu, książki, która opatrzona została tytułem Terroryzm dawniej i dziś. Panie profesorze, w tym właśnie artykule, który pan napisał do tej publikacji, czytam także o tym, że można bronić się przed terroryzmem. Na stronie 30 właśnie pan profesor stawia wszystkim czytelnikom i słuchaczom to pytanie, jak bronić się przed terroryzmem, i daje nam też odpowiedź.
Tak, bo chodzi o to, że jeżeli celem terroryzmu jest zastraszenie, ale czemu zastraszenie? Otóż zastraszenie po to, żeby człowiek przestał, jakby powiedzieć, właściwie posługiwać się rozumem, żeby odczytać, co się naprawdę dzieje i o co chodzi. Bo ten strach, wiadomo, że strach i uczucia, one mają tę zdolność, że zwłaszcza gdy są w nadmiarze, one utrudniają nam posługiwanie się rozumem, bo człowiek, który jest oszołomiony przez wielką przyjemność albo jest zastraszony, ma poprzestawiane widzenie rzeczywistości. Czyli musimy zobaczyć, że to zastraszanie ma na celu pozbawienie nas zdolności obiektywnego rozumienia. I dlatego też trzeba odcinać się od źródeł, które nas straszą, a tymi źródłami dzisiaj przede wszystkim są media. I dlatego ci, którzy terroryści medialni wpuszczają w obieg medialny właśnie to wszystko, co może nas zastraszyć, po to, żebyśmy, będąc wystraszonymi, żebyśmy po prostu poddawali się sterowaniu, czyli inżynierii społecznej i manipulacji. Dlatego też musimy uważać na te złe rzeczy, które nas straszą, żeby ich jakby nawet nie przyjmować do wiadomości, jeśli to nie jest konieczne, jeśli to nas nie dotyczy albo my nic nie możemy w tej sprawie zrobić, bo zbierając całe zło z tych różnych newsów medialnych, my w pewnym momencie jesteśmy tak przytłoczeni, że w poczuciu bezsilności możemy się nawet załamać. A przecież chodzi o to, żeby nie załamywać się, nie poddawać się złu, ale równocześnie rozpoznać, które zło i w jakiej skali jest naszym zadaniem, żeby się mu nie poddać.
Pan profesor dotknął zagadnienia właśnie już jednego szczegółowego, które odnajdziemy w tej prezentowanej przez nas publikacji jako osobny temat. Otóż na stronie 273 znajdziemy artykuł autorstwa pani dr Hanny Karp dotyczący właśnie tematu terroryzmu medialnego. I ja tutaj, panie profesorze, odnajduję przykłady terroru medialnego. Pani profesor, pani dr Hanna Karp pisze o tym, na przykład, jak to jesteśmy rażeni scenami zabójstw i przemocy. Analizuje sprawę wywoływania efektu obojętności i niewrażliwości na przemoc. Także zajmuje się dość szczegółowo tematem budzenia lęku i przerażenia w mediach, czy podżeganiem do przemocy. Więc obok tej bardzo ogólnej analizy zagadnień otrzymamy w publikacji także dość szczegółowe omówienie poszczególnych aspektów terroryzmu.
Tak, no zwłaszcza cenne jest tutaj odwołanie się do mediów, bo one no, są wszędzie, prawda? W związku z tym musimy uważać, bo jak z jednej strony media mogą w nas pobudzić nadmierną agresję, tak z drugiej strony mogą doprowadzić do znieczulic, no bo jak już tyle się naoglądamy, to już myślimy, a to wszystko jedno, to i tak już człowiek nic tutaj nie pomoże. Czyli znowu ta bardzo cenna jakby analiza sposobu, w jaki media mogą poprzez zastraszanie nas doprowadzić do sytuacji, że człowiek po prostu zostaje wytrącony z umiejętności właściwego odnoszenia się do zagrożeń, czyli do zła.
Przypomnę Państwu, w audycji Czytać, aby być mądrym rozmawiam na temat książki Terroryzm dawniej i dziś, która wyszła w serii Przyszłość cywilizacji Zachodu. Naszym rozmówcą jest pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaruszyński. Panie profesorze, przed przerwą jeszcze może jeden aspekt, który podejmuje w publikacji siostra profesor Zofia Zdybicka. Otrzymujemy od niej artykuł zatytułowany Chrześcijaństwo wobec terroryzmu, a zatem myśl, namysł na temat, jaka powinna być postawa nasza, chrześcijan, wobec tego zjawiska.
Tak, ja myślę, że tutaj siostra profesor przede wszystkim odwołała się do tego, co możemy przeczytać w katechizmie Kościoła katolickiego. Terroryzm, który grozi, rani i zabija wszystkich bez różnicy, to jest ważne, wszystkich bez różnicy. Winowaty, niewinowaty, nie ma znaczenia. Jest w głębokiej sprzeczności ze sprawiedliwością i miłością. I to jest właśnie odpowiedź Kościoła katolickiego, czyli nas jako katolików. I warto w takich sytuacjach krytycznych czy dyskusyjnych, kiedy wszystko się relatywizuje, nawet zajrzeć do katechizmu Kościoła katolickiego. Ale w przypadku rozważań siostry profesor Zofii Zdybickiej możemy pewne rzeczy jakby głębiej poznać, zobaczyć, jak to się historycznie rozwijało. I wiadomo, że tutaj problem jest bardzo taki delikatny, bo nie chodzi tutaj o to, żeby pobłażać złu, tylko że właśnie terroryzm jest jakby zastraszaniem i krzywdzeniem ludzi niewinnych. Tu jest to przestawienie jakby tych punktów i to nie licuje ani katolikowi, ani też nie mieści się w ramach cywilizacji łacińskiej.
Ale na stronie 114 wspomnianego artykułu Chrześcijaństwo wobec terroryzmu, którego autorem jest siostra profesor Zofia Zdybicka, czytam fragment, który jest cytatem z Jana Pawła II, przemówienia Jana Pawła II w Kazachstanie. Jeden jest Bóg. Bóg powierzył nam świat. Modlę się, by chrześcijanie i muzułmanie budowali solidarny świat bez przemocy. Modlę się z wami, by logika miłości przezwyciężyła przebiegłość tego świata.
Bardzo jest to zdanie znakomite, jest ostatnie, bo ono jakby tak dotyka tej rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Proszę zwrócić uwagę, że zło jest niezwykle inteligentne. To, co papież nazywał przebiegły, to jest ta przebiegłość tego świata. I wchodzi właśnie o to, żeby się nie nabrać na tę przebiegłość, ale równocześnie, żeby odzyskać logikę naszego postępowania, która będzie wyrastała nie z chłodnej logiki, tylko której korzeniem będzie miłość, a więc na pierwszym miejscu miłość do Boga, a poprzez miłość do Boga, to co święty Paweł mówił, miłość do innych ludzi. I żeby tu była logika, musimy rozumieć, to nie może być tylko spontaniczne uczucie, jakaś sympatia czy empatia. To musi być miłość, która jest rozumna, ale nie jest przebiegła, czy nie jest przewrotna, tak jak to ma miejsce, gdy zaczyna działać zło.
I jeszcze może jedno zdanie, które znajdujemy w tym artykule siostry profesor Zdybickiej, która mówiąc o roli Jana Pawła II, pisze tak. Zdynamizował działania Kościoła w budowaniu sprawiedliwości i miłości miłosiernej we wszystkich społecznościach. W budowaniu wyrastającej z Ewangelii cywilizacji miłości, kultury życia i miłości, w budowaniu pokoju we wszystkich wymiarach międzyludzkich. Słowem i działaniem pokazał, że chrześcijaństwo zabrania uciekania się do nienawiści, mordowania bezbronnych do metody terroryzmu.
I tu jest właśnie ten bardzo ciekawy wątek wydobyty przez siostrę profesor, że papież Jan Paweł II, głosząc to, co nazywamy katolicką nauką społeczną, potrafił nadać jej w swoim przesłaniu nadać jej właśnie wymiar uniwersalny. Czyli podkreślał, że to nie jest tylko kierowane do wyznawców Chrystusa, do katolików, ale z uwagi na tę wartość, jaką posiada chrześcijaństwo w tych właśnie sprawach, jest to prawda, na którą otworzyć się powinny wszystkie ludy. I to jest właśnie coś niezwykle cennego, co papież nasz przekazywał światu.
W audycji Czytać, aby być mądrym z panem profesorem, doktorem habilitowanym Piotrem Jaruszyńskim rozmawiam dzisiaj na temat książki Terroryzm dawniej i dziś. Panie profesorze, znajdziemy w tej książce tak ważne zagadnienia, które tylko wymienię, aby zachęcić do sięgnięcia po tę publikację, jak narodziny terroryzmu w świecie islamu. Znajdziemy zagadnienie czy odpowiedź na temat, czy hinduizm jest religią pokoju, czy też znajdziemy osobny artykuł Stary Testament wobec terroryzmu. Zachęcamy do sięgnięcia po tą książkę, bo te wszystkie rzeczy tu znajdziemy, ale chciałbym jeszcze prosić pana profesora o to, by zaakcentować i dwie, trzy właściwie inne formy terroryzmu, które są tematem poszczególnych artykułów. I tak ksiądz profesor Tadeusz Gus będzie pisał i pisze o terroryzmie nowej lewicy. Pani doktor Imelda Chłodna o terroryzmie edukacyjnym. Odnajdujemy także problematykę terroryzmu rewolucji seksualnej. O tym pisze pan Marek Czachorowski. To są bardzo aktualne zagadnienia, które pomagają nam chyba dokładniej zobaczyć, w jakim świecie żyjemy.
Oczywiście, bo jak zwróćmy uwagę, że terroryzm to nie jest tylko podłożenie bomby. Terroryzm to jest zastraszanie, które może człowieka osaczać właściwie w całej skali jego życia. I to życie obejmuje ideę, obejmuje edukację, przecież chodzimy do szkoły podstawowej, średniej, wyższej. I tam okazuje się, że właśnie ktoś może nas zastraszać. Może nas zastraszać w ten sposób, że wprowadzi ten przedmiot zwany przewrotnie edukacją seksualną, a to jest właśnie antyedukacja. Mogą być środowiska wybitnych intelektualistów, ludzi inteligentnych, ale takich, którzy swoje poznania oderwali od rzeczywistości i zaczynają kreować nowe światy, nowego człowieka. I to jest właśnie lewica przeciwko Kościołowi, przeciwko narodom. I ktoś, kto się z tym nie zgadza, jest zastraszany. Zastraszany, że nie będzie mógł zrobić kariery, że nie będzie mógł tworzyć środowiska, że nie będzie miał pracy. A więc na różne sposoby my możemy być zastraszani bez bomb. I dlatego te artykuły tutaj w tej publikacji są tak cenne, ponieważ otwierają oczy na różne i bardzo silne formy zastraszania współczesnego człowieka.
A we wstępie do książki czytam dwa ostatnie zdania. W takim razie, walcząc z terroryzmem, trzeba najpierw zapanować nad strachem, a to jest możliwe dzięki rozumieniu. I taka jest rola tego tomu, poświęconego przyszłości cywilizacji Zachodu, w którym podjęty został problem terroryzmu. Panie profesorze, komu chcielibyśmy w szczególny sposób polecić lekturę nowego tomu z serii Przyszłość cywilizacji Zachodu, tomu zatytułowanego Terroryzm dawniej i dziś?
Ja myślę, że ta książka jest tak skonstruowana, że trafić może nawet do młodzieży szkół średnich, trafić może również do katechetów, do księży, którzy mają kontakt z młodzieżą, którzy prowadzą pewną działalność taką jakby oświatową, żeby umieć jakby stawić czoła tym wszystkim zagrożeniom, jakie się pojawiają, a które nie każdy potrafi nazwać po imieniu i wyjaśnić, na czym one polegają. A ponieważ to jest aktualny bardzo problem terroryzmu, a więc to można i młodzież, i księża, katecheci, no i oczywiście studenci, a także no, ludzie inteligentni, którzy jakby no, nie mają z różnych powodów czasu na to, żeby te rzeczy studiować, natomiast mogą jakby w pigułce otrzymać tak ciekawe i jasne analizy terroryzmu, i które mają znaczenie praktyczne, ponieważ dzięki zrozumieniu, na czym polega terroryzm, jakie są metody jego działania, my możemy się do terroryzmu zdystansować po to, żeby konstruktywnie i pozytywnie czynić dobro, czyli żyć tak, jak należy.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję nie tylko za dzisiejszą rozmowę na antenie Radia Maryja, ale przede wszystkim za nową pozycję, za mądrą książkę, którą możemy dzisiaj wziąć do ręki i polecić wszystkim naszym radiosłuchaczom, panu profesorowi i całemu zespołowi redakcyjnemu za tę ważną pozycję. I tylko powiem radiosłuchaczom, że jak zwykle tę książkę możemy nabyć w sposób najprostszy, dzwoniąc do Fundacji Nasza Przyszłość. Raz jeszcze, panie profesorze, serdecznie dziękuję i zachęcam wszystkich radiosłuchaczy razem z panem profesorem, by sięgnąć po książkę Terroryzm dawniej i dziś, aby czytając mądrą książkę stawać się coraz bardziej mądrzejszym, bardziej rozumiejącym rzeczywistość, w której żyjemy.
Dziękuję serdecznie. Wszystkich pozdrawiam. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.